Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest piątek, więc już taki temat troszkę weekendowy. Od niedzieli wchodzi w życie zimowy rozkład jazdy polskich kolei państwowych. Przynosi on jedno ciekawe połączenie międzynarodowe. 4 razy na dobę będziemy mogli pojechać do Pragi. Pociąg jedzie z Gdańska przez Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. Przejazd z Poznania do stolicy Czech ma zająć nieco ponad 5,5 godziny. Czy na tej linii będzie ruch w obie strony? To jest zasadnicze pytanie. W naszym studiu Rafał Czaja z Wielkopolskiej Izby Turystycznej. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czy ta rotacja 4 razy dziennie się utrzyma? To jest, no tak porównując trochę z Berlinem, no, bardzo często ten pociąg będzie jechał.
Zgadzam się, bardzo odważny ruch. Zobaczymy, czy w praktyce okaże się to strzałem w dziesiątkę i czy ta częstotliwość się utrzyma. Szczerze powiedziawszy, kibicuję, bo jest to dla nas też ciekawe rozwiązanie jako pasażerów z Poznania i jest to ciekawa alternatywa dla obecnej komunikacji, czyli dla samolotów Ryanaira, które operują bodajże 3 razy w tygodniu, czy będą teraz operowały 3 razy.
Teraz zimą wstrzymana jest ta rotacja.
Tak, ale będą operowały chyba 3 razy w tygodniu.
Od kwietnia wchodzi tak. Z powrotem ta 3-krotna rotacja i to jest pytanie o to, kto tę konkurencję wygra. Ta bitwa o pasażera odbyła się także w przypadku Krakowa, dlatego że Ryanair odpuścił Kraków ze względu na to, że PKP wprowadziło dosyć korzystne połączenia z Krakowem. Skrócił się czas przejazdu do 4 godzin i nagle okazało się, że przelot samolotem wcale nie jest konkurencyjny, biorąc pod uwagę, że dodatkowo za bagaż musimy zapłacić. Pytanie, jak będzie tutaj? Czy także Ryanair zostanie przegoniony, że tak powiem, z tego podwórka z Pragi?
Jest to wysoce prawdopodobne. Tak jak pan redaktor zauważył, cena biletu to jest jakby jedna składowa tego, co musimy ponieść, chcąc wybrać się w podróż. Czasami bierzemy większy bagaż. W przypadku tych tanich linii lotniczych cena bagażu często jest droższa niż, czy wyższa niż cena samego biletu. Zauważmy też, że w tych tanich liniach lotniczych te bilety, które są na wabika dawane w cenie na przykład 50 czy 100 zł, jest ich relatywnie niedużo. Rezerwując, kiedy jedziemy większą grupą osób, pierwsze rezerwacje są faktycznie dość nisko spozycjonowane, natomiast każda kolejna jest już troszeczkę wyżej. Oprócz tego, że ten czas do lotu samolotem jest troszeczkę korzystniejszy, no to musimy uwzględnić też to, że musimy być troszeczkę wcześniej na lotnisku, czasami to jest 2,5-3 godziny, że sam przelot trwa jakiś tam czas.
Około godziny.
Aczkolwiek jesteśmy 15 kilometrów od Pragi i musimy się do tego centrum
czyli
Pragi
dostać. Czyli godzinę musimy doliczyć. No, czyli mamy w sumie około 4-5 godzin mamy tak. W przypadku lotu, a to mamy 5,5 godziny w przypadku pociągu. Tylko jedna rotacja tego pociągu wieczorna, zdaje się, jest godzinę dłuższa, czyli ponad 6 godzin. Nie wiem, pociąg stoi po prostu we Wrocławiu godzinę z jakiegoś powodu, pewnie jakieś musi...
Kwestie techniczne.
Tak, kwestie techniczne. No i teraz, proszę Państwa, to jest pytanie, czy to będzie tak, że to tylko my będziemy jeździli do Pragi, Polacy, Poznaniacy, Wielkopolanie, mieszkańcy Wrocławia, Gdańska, czy też jest szansa, żeby Czechów ściągnąć do nas?
Ja myślę, że to jest spora szansa, zwłaszcza, że ten pociąg, tak jak pan redaktor wymienił na początku, jedzie z Pragi do Gdyni, czyli tutaj nad Polskie Morze, które wśród Czechów staje się z roku na rok coraz bardziej popularne, zwłaszcza w tych miesiącach, kiedy na południu Europy przeżywamy pożary, kiedy przeżywamy temperatury dochodzące do 40 czy 45 stopni. Dużo turystów chce przeżyć ten czas wakacyjny w nie tak ekstremalnych warunkach i tutaj zyskuje Bałtyk. A te połączenie akurat, mówimy o Pradze, czyli tam dość sporym mieście, ale no to dla całych Czechów będzie bardzo korzystne. Krótki czas dojazdu, stosunkowo niewielkie ceny, no i jesteśmy nad Polskim Morzem w parę godzin.
Na myśli pan, że jest jeszcze jakieś miasto zagraniczne, do którego z Poznania pociągiem moglibyśmy pojechać? No tutaj, no, powiedzmy Bratysława, tak, jeżeli chodzi o Słowację, później Wiedeń.
Wiedeń jest tak, bardzo blisko.
Jest też dosyć blisko.
Budapeszt. Też nie mają Węgrzy morza, czyli tutaj bylibyśmy alternatywą dla chorwackiego morza, nad które jeżdżą no, wyjątkowo tłumnie Węgrzy.
No tak, jeśli ktoś kryoterapię lubi, to nad Polskim Morze jak znalazł. Natomiast to oczywiście jest kwestia tego, jakie lubimy wakacje. Teraz jeszcze chciałbym pana zapytać właśnie o tę ofertę wakacyjną, bo to wchodzi właśnie ciekawe. To połączenie wchodzi zimą do Pragi. dlatego że no, zimą nad morze raczej Czesi nie pojadą polskie, no chyba, że pospacerować. Natomiast mam wrażenie, że tutaj jest raczej opcja taka, żeby tu bardziej do tej Pragi jeździć. To znaczy, to jest taki zimowo-wiosenny kierunek, jedziemy do jakiegoś miasta zwiedzić, zobaczyć. Czy myśli pan, że latem będzie to także taki kierunek właśnie bardziej wakacyjny? To znaczy, co my możemy oprócz Pragi zobaczyć w Czechach?
Znaczy, sama Praga jest niewątpliwie dużym atutem i atrakcją. Ja wiem, że większość turystów z Polski była, ale jednak jest tam po co wracać. To jest jedna z najczęściej odwiedzanych stolic tej części Europy. Ponad 6 milionów turystów każdego roku i ten potencjał się cały czas zwiększa. Natomiast w okolicach Pragi też jest sporo ciekawych rzeczy, ale sama wyprawa do Pragi może być ciekawa, bo oprócz tych takich klasycznych zabytków, no wiadomo, że te czeskie piwo, które Polacy lubią, Czesi tutaj ciekawostka, największe spożycie na mieszkańca na całym świecie, wyprzedzają nawet Irlandczyków czy Niemców. Także tych atrakcji, które ta stolica nam oferuje, jest bardzo dużo. Natomiast widzimy od kilku lat, że rozwija się taka turystyka city breakowa, czyli te krótkie wypady zyskują na znaczeniu i na ilości, gdzie ludzie jadą na 4, 3, 5 dni. I te połączenie pociągowe może tu być właśnie takim magnesem przyciągającym.
Jeżeli chodzi o ławice, 3,5 miliona pasażerów w tym roku, to raczej już jest pewne. Myśli pan, że w przyszłym roku ta tendencja zostanie zachowana? To znaczy, czy jest ewentualnie jakaś granica dla poznańskiej ławicy? Czy też jest tak, że to będzie na przykład za rok powyżej 4 milionów, potem będzie 5 milionów, że jakby tutaj to się będzie rozwijać bez ograniczeń?
No, te liczby są w dużej mierze dyktowane przepustowością i możliwościami przepustowymi samego lotniska. Tutaj chcąc zaatakować te pułapy, o których pan redaktor wspomniał przed chwilą, no musielibyśmy tutaj troszeczkę to lotnisko zmodernizować i ściągnąć dodatkowych lotniczych operatorów. Mówi się tutaj o rozmowach zaawansowanych z Turkish Airlines. Pytanie, czy to dojdzie do skutku, czy nie będziemy gdzieś tam, jak to powiem tak może kolokwialnie, blokowani przez centralę.
No tak, dlatego że tutaj przepisy akurat są takie, że muszą mieć pozwolenie te linie, które wchodzą z Turcji, specjalne, że tak powiem, nie tak jak na przykład te niskokosztowe. Tak, ale jest pytanie, czy wejście takiej linii lotniczej zwiększy liczbę pasażerów znacznie, tak samo jak Swissaira, którego tutaj mieliśmy informację, że także ma wejść z Poznania do Zurichu połączenie. Wiadomo, że nie wygeneruje 50 tysięcy, 100 tysięcy pasażerów rocznie, tak jak robi to w tej chwili Ryanair, który ponad połowa prawie że tego ruchu standardowego generuje. No to jest właśnie pytanie, na ile poznańska ławica jest w stanie także zdywersyfikować to, żeby nie było tylko jednej taniej linii lotniczej. Wiem, że Wizz Air niestety mocno się wycofał z Poznania. Czy jest szansa, żeby powrócił i czy byłoby dobrze, żeby powrócił?
To, że u nas Ryanair tak mocno dostawia samoloty, jest myślę tutaj pokłosiem też troszeczkę ich konfliktu z lotniskiem w Modlinie i te samoloty, te maszyny są przenoszone troszeczkę z Modlina do Poznania. Natomiast proszę też nie patrzeć jakby tak jednostkowo, jeśli mówimy tutaj o tym Turkish Airlines, to nie chodzi tylko o loty do Turcji, ale...
No, przesiadkowo, Stambuł, oczywiście.
Tak, Stambuł jest w tej chwili chyba najmocniejszym lotniskiem w Europie. I jeżeli z Poznania dostaniemy się do Stambułu, to stamtąd mamy otwartą drogę w bardzo dobrych cenach na całą Azję, na całą Afrykę i wiele też innych kierunków.
No, tak jak Dubaj też.
Tak jak Dubaj, aczkolwiek tutaj mówimy o czymś takim, że na pewno byliby chętni na to, żeby zobaczyć stolicę Turcji, bo osobiście przyznam, że to jest jedno z najbardziej fascynujących miast, jakie ja w ogóle widziałem. Ale też ta konkurencja, jeśli mamy już dwie linie, będzie większa konkurencja cenowa i to powoduje, że tutaj tak. Nasz klient zyskuje. Jeśli mamy, załóżmy, tylko przesiadkę, jesteśmy skazani jakby na przesiadkę w Dubaju, proszę mi wierzyć, że te ceny nie będą takie. Jeżeli by się te dwie linie tutaj włączyły bardzo mocno, jedne z najmocniejszych na świecie, do tej konkurencji cenowej, to jako pasażerowie zyskamy. Ja osobiście organizuję dość sporo wyjazdów dla turystów i często wysyłamy ludzi z Warszawy czy z Berlina, nie mogąc liczyć tutaj na takie ceny czy takie warunki z lotniska Ławica. A to byłaby kolejna szansa na tą konkurencję cenową i na to, żebyśmy nie musieli tych naszych ludzi wysyłać z Warszawy, z Katowic czy z Berlina.
Czyli lotnisko Ławica wymaga już rozbudowy.
Myślę, że zdecydowanie.
Czy rękawy powinny być, czy to nie ma znaczenia?
Myślę, że każda opcja, która zwiększa komfort pasażerów, jeżeli chodzi o lot, jest in plus.
Czyli nawet nie trzeba patrzeć na koszty, tylko ważne, żeby pasażer się dobrze czuł.
Ja myślę, że to byłaby inwestycja, na której by skorzystali i pasażerowie, i miasto.
Bardzo dziękuję. Rafał Czaja, Wielkopolska Izba Turystyczna. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
Serdecznie dziękuję. Dobranoc.
Spokojnego weekendu, Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia, do zobaczenia.